Włodzimierz Raszkiewicz. Dzień dobry, witam. A inspiracją do powstania dzisiejszego programu były anonse, które zobaczyłem w telewizji. Jedna z sieci przygotowuje się do stworzenia show poświęconego hipnozie. Pomyślałem, że dobrze byłoby dowiedzieć się więcej o tym zjawisku, jakim jest hipnoza. To dzisiaj kawałek świata tej, która prowadzi terapię przy pomocy hipnozy, Jolanty Drobek.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Przyznam, że sam się trochę boję, bo przyszedłem do kogoś, kto zajmuje się hipnozą. To wszyscy się trochę boją?
Zdziwiłabym się, gdyby pan powiedział, że się pan nie boi. Jest to naturalna reakcja, ponieważ o hipnozie rzeczywiście niewiele wiadomo. Natomiast kiedy już ktoś przyjdzie i doświadczy hipnozy i już na następną hipnozę zauważam, że ja zaczynam mówić i osoba już zaczyna wchodzić w stan hipnozy, kiedy doświadczy, że jest to doświadczenie bezpieczne, że może sobie ufać, więc jest to pewne...
Wiele osób chyba nie wie, z czym właściwie to się je.
Dokładnie tak.
Poszedłem do pani hipnotyzerki? To brzmi trochę jak prestidigitatorki.
Jestem hipnoterapeutą z uprawnieniami. To jest taki... W ogóle trudno mówić o tym stanie hipnozy, tego trzeba doświadczyć. Ostatnio właśnie też jeden z moich klientów w opinii napisał, trudno mi o tym opowiedzieć. Nie? To są doświadczenia, kiedy podczas hipnozy osoba doświadcza tej części nieświadomości, czyli większość identyfikuje się z tym świadomym ja, czyli to kim jest, co o sobie myśli, co tam inni o nim myślą. Psychologia mówi o tym, że to jest świadomość, to jest 7%. Niektóre tam publikacje podają 5%, a ponad 90% to jest ten umysł nieświadomy. Więc kiedy pierwszy raz do tej informacji dotarłam, sobie pomyślałam, no jakimiż wielkimi ignorantami jesteśmy, bo się identyfikujemy w większości z tym 5 czy 7%, tak? A tą część nieświadomą, nawykowo większość ignoruje.
To ta część nieświadoma w dużej mierze ona kieruje decyduje, naszym postępowaniem?
Ona decyduje,
naszymi
tak,
wyborami?
Naszymi wyborami, właśnie o to chodzi, że nam się wydaje, że my decyzje podejmujemy, ale tak naprawdę to ten obszar tej nieświadomości i te zapisy, które kiedy podczas hipnozy robię...
Możemy to nazwać intuicją.
Tak, intuicją czy częścią twórczą umysłu. Wie pan, to są wszystko nazwy i opisy pewnej rzeczywistości. Możemy to w różny sposób oczywiście nazywać. I kiedy robię regresję, to...
Czyli cofanie się do czasów dzieciństwa?
Cofanie się w czasie, tak. I osoby najczęściej wpadają mi w ten okres właśnie dziecięcy, kiedy tam powstały takie zapisy, które się utrwaliły, które od tamtego momentu cały czas jakby żyją w tym obszarze nieświadomym, żyją swoim własnym życiem.
Psychologowie mówią, że w dużej mierze nasz charakter kształtuje się do drugiego roku życia. Ale co my tam pamiętamy z tego dzieciństwa?
Bo do drugiego roku życia i nawet w późniejszym okresie dzieci żyją w stanie umysłu alfa. To jest taki stan, jak ja mówiłam, stan hipnotyczny. I żeby do tych treści dotrzeć, no to jest najłatwiej tak naprawdę w hipnozie, bo w takiej normalnej psychoterapii to jest gdzieś tam krążenie wokół tych treści cały czas. A tutaj możemy za pomocą hipnozy dotrzeć do tego momentu, do tego czasu, kiedy to się wydarzyło i popracować z tym okresem terapeutycznie. Mogę to też tak powiedzieć, że powiedzmy, no może na przykładzie powiem, tak, kiedy jest małe dziecko i na przykład rodzic się zdenerwuje i powie na przykład do dziecka, no tam dziecko nie odrobiło lekcji, jesteś leniem na przykład, nie? No mógłby powiedzieć, że no martwię się o ciebie, bo nie odrobiłeś lekcji, jak ty sobie poradzisz w szkole. To słowo jesteś leniem. Rodzice, matka czy ojciec to jest dla dziecka wszystkim. I to są osoby, które kocha bezgranicznie i bezgranicznie im wierzy i ufa. Więc kiedy słyszy takie słowa, tam jesteś leniem, ale może usłyszeć, jesteś głupi, nic tam z ciebie nie będzie, znowu się na tobie tam zawiodłem, czy no różne inne takie treści. I one się nie mieszczą jakby w głowie tego dziecka. To dziecko nie może tego, jest tak bolesne, że nie może tego przyjąć do świadomości. Dlatego te treści, one lokowane są w podświadomości. Psychologia mówi, że to są mechanizmy obronne. One są obronne w tym okresie, bo dziecko sobie z tymi treściami nie radzi, więc je tam w tej podświadomości, one sobie potem żyją, ale mają wpływ na życie dorosłe, nie? I potem człowiek na przykład dorosły nie wie, dlaczego cały czas coś odkłada, ma jakieś zadania do wykonania i cały czas lub też mogą być inne zachowania, to się można powiedzieć, że to są programy pewne.
Gdzieś to się w głowie zakoduje, tak?
Zakoduje i żyje własnym życiem. I to jest taka, można powiedzieć, taka energia, która też jakby w dorosłym życiu, on musi utrzymywać tą treść tej podświadomości, nie? I na przestrzeni tam lat, kiedy dojrzewa, później życia dorosłego, no on w życiu jakby również spotyka się z tymi sytuacjami, gdzie te mechanizmy się odpalają w życiu, nie? Czy na przykład, no nie wiem, czy lęk przed publicznymi wystąpieniami, nie? Kiedy powstał, powiedzmy, gdzieś tam na przykład w szkole, kiedy trzeba było wyjść i powiedzieć wiersz, nie? Czy zostać wywołanym do odpowiedzi. Więc to są takie programy, które one się uaktywniają w momencie, kiedy już w życiu dorosłym się spotykamy z podobnymi sytuacjami.
I poprzez hipnozę takie programy można zmienić?
Dociera się do tych treści i kiedy ta treść jakby wypłynie, ona się pokaże z nieświadomości, bo nieświadomość, ona bardzo chętnie chce współpracować ze świadomością. To są takie, my mówimy, my tak oddzielamy świadomość, nieświadomość, nie? Ale to właściwie to się dzieje w jednym miejscu, w jednym punkcie, to jest nałożone na siebie. Nieświadomy umysł się też z nami komunikuje chociażby poprzez marzenia senne, które pełnią też taką rolę regulującą. Bo widzi Pan, żeby w ogóle też pracować z nieświadomością, to trzeba poznać też symbolikę nieświadomości, bo ona się w inny sposób komunikuje. To jest zupełnie inny język. Żeby zachęcić ją do komunikacji, to trzeba stworzyć jakiś obraz. Dlatego ja w hipnozie mówię na przykład, wyobraź sobie, że jesteś tam na przykład gdzieś na łące. I osoba sobie zaczyna tworzyć w umyśle napis, sobie wyobraża, że jest na łące. No każdy ma doświadczenie bycia na łące, nie? I potem odwołuje się do zmysłów, zobacz, poczuj, usłysz dźwięki panujące na tej łące. I w pewnym momencie obrazy zaczynają się tworzyć w umyśle same, nie? One, czyli jakby podświadomość zaczyna się komunikować w tej formie. No i ja potem mówię, tak, co zwraca twoją uwagę, co widzisz, no ja sama mówię, widzę tam coś, tam jakiś obiekt. I z tym obiektem pracujemy, badamy, co to jest za treść, jaką niesie informację dla tej osoby.
A to są wszystko symbole?
W formie symboli, to się pokazuje, tak, tak. W hipnozie jest o tyle, jeśli chodzi o terapię, dobrze, że osoba poddana hipnozie, ona nie musi rozumieć tych symboli. Nie musi mieć tak zwanego wglądu w to, nie? Czasami osoby tam na przykład pytają, a co to znaczy, więc jak tam ktoś mnie pyta, no to mówię, ale lepiej, żeby człowiek doszedł do tego sam.
Trochę jakby pani była specjalistką sennika, tak?
Ja nigdy żadnego sennika nie kupiłam i żadnego nie mam w domu, to tak się nie odbywa. Ja gdzieś ponad, nie wiem, 10 lat temu miałam takie szczęście, bo trafiłam na terapeutę, który pracował na psychologii jungowskiej i on pracował z marzeniami sennymi. Jeździłam na te warsztaty, gdzieś około 6 lat to trwało, raz w miesiącu, bardzo tak wytrwale. I uczyłam się sama na swoich marzeniach sennych analizy takiej psychoanalizy i znaczenia tych treści. I oczywiście to pod okiem terapeuty, no bo samemu to można wpaść w jakieś własne iluzje, prawda? I przez to jest mi też jakby łatwiej, to tak, taką bazą się stało dla mnie też do pracy w hipnozie, nie? Bo na przykład jak przychodzi osoba i tam zaczyna o sobie mówić, to ja pytam, a jaki miałeś, pamiętasz dzisiaj może swój sen? No i ona mi opowiada swój sen. Ja się z tego snu więcej dowiem niż z tego, co ona mi tam o sobie opowiada, bo kiedy o sobie opowiadamy, to my tam coś sami interpretujemy, nadajemy temu jakieś znaczenie, czy tam się tłumaczymy, a tutaj ta treść umysłu, ona jest taka czysta, pozbawiona tych interpretacji, pozbawiona, czysta informacja. W hipnozie można to rozkodować, popracować, mówię, terapeutycznie.
Hipnoza jest taką rzeczą jeszcze do końca nierozpoznaną na pewno, tak? A z drugiej strony zajmuje się nią poważna psychologia.
W ogóle hipnoza jest w obszarze badań i psychologii, medycyny, psychiatrii. I od czasów Ericksona, to tam będzie około nawet 100 lat, psychologia zaadoptowała hipnozę do celów terapeutycznych i rozwinął się taki nurt, może pan słyszał, najbardziej znane Ericksonowskie są też takie uniwersytety, miejsca, gdzie uczą tej hipnozy. I od tamtego czasu rozwinęło się dużo takich metod i technik, bo ja też jakby swoje nauki, jak pracować terapeutycznie w hipnozie, też uczyłam się w takim towarzystwie hipnozy terapeutycznej i badań nad hipnozą u psychologów, którzy miała jedna i druga pani 30 lat stażu pracy z hipnozą, więc od tamtego czasu się rozwinęło dużo metod i technik, z którymi można w hipnozie pracować. Jak hipnoza działa, to rzeczywiście nie znaleziono jakby mechanizmu działania, nie wiadomo jak ona działa, że ona działa.
Ale działa, podobno najlepiej w przypadku terapii uzależnień.
Tak, tak. Hipnotyzerzy, każdy hipnotyzer właściwie pracuje z uzależnieniami, ale też można z innymi popracować. Ja na przykład mam dużo takich osób, gdzie pracuję z nimi nad podniesieniem własnej samooceny. Można pracować nad poszerzeniem świadomości o sobie. Można pracować, jak już mówiłam, ze snami. Ktoś tam ma cały czas
jakiś... Podobno pracuje z osobami po zawałach.
Cały obszar psychosomatyki. Pracuję w tej chwili z pacjentami tak po zawałach, po operacjach na otwartym sercu. I to jest taka praca głównie odwołująca się do pracy z emocjami, z lękiem w tym obszarze, ale pracuję też z chorobami takimi z autoagresji, gdzie nie ma czynnika, nie poznano czynnika wywołującego te choroby, gdzie organizm sam siebie niszczy. Stwardnienie rozsiane, reumatoidalne, zapalenie stawów, ale też pracuję z chorobami onkologicznymi, z układem odpornościowym.
A co można zmienić w przypadku tych ostatnich chorób, które pani wymieniła? Choroby nowotworowe, stwardnienie rozsiane.
Stwardnienie rozsiane i ISM są to takie techniki, z którymi się pracuje, żeby jaki jest rzut choroby, żeby go skrócić i wydłużyć ten okres między rzutami choroby. Pracuje się z bólem, bo takie osoby, kiedy ten ból jest najczęstszy, kiedy wstają rano. Jest wręcz taki lęk przed wstaniem rano, bo wszystko boli, tak? Więc pracuje się też w tym obszarze. W ogóle teraz wróciłam też z takich warsztatów, gdzie się nauczyłam odłączania bólu. Tak, tak.
To jest możliwe?
To jest możliwe i żeby właśnie uczyć innych, to musiałam najpierw nauczyć się sama, więc byłam kuta, mam tu jeszcze nawet igłami. Jest to możliwe.
Jest dopiero poświęcenie.
I chcę, no żeby w ogóle, uważam, pomóc innym, to najpierw trzeba to samemu opanować, nie? Żeby w ogóle wiedzieć, jak to zrobić, żeby doświadczyć, że jest to możliwe. W ogóle leczenie bólu w hipnozie to zostało, jak niewiele innych rzeczy, najbardziej udokumentowane w medycynie, bo to jest coś, co można od razu sprawdzić, nie? Bo w momencie, jeśli ktoś do mnie przychodzi, to ten ból musi mieć, nie? Bo jak nie ma bólu, no to nie masz czym pracować. Ale też nie masz czym pracować, nie? Więc są takie metody. No, duży, szeroki zakres, rzeczywiście można wiele zrobić w hipnozie.
To dzisiaj rozmawiałem z tą, która wędruje po snach?
Zawsze, od kiedy pamiętam, pamiętałam sny i pamiętam to, co się śni i dużo takich obrazów sennych, dużo symboli. Ja w ogóle zawsze mnie interesowało, czym jest ta część nieświadoma. Ja od kiedy pamiętam, to się zastanawiałam, no to, co widzę, co obserwuję 5 zmysłami, a czym jest ten świat nieświadomy. I to, co uzyskałam po latach pracy nad sobą, to powiem, że taką radość. Radość z samego faktu życia. Taki spokój. Zniknął lęk przed śmiercią. Zmieniło się jakby też percepcja, patrzenie na rzeczy, które się dzieją. No, zupełnie się wszystko zmienia. No bo przecież wszyscy doświadczamy myśli, uczuć. A to przecież to jest też część niefizyczna, nie? Skąd ona płynie, dlaczego coś się cały czas w życiu pojawia na przykład, nie? Na co niekoniecznie się godzimy. I rzeczywiście można jak
co
tam...
To fajnie się żyje, tak pomiędzy dniem a snem, tak?
Sen, on cały czas nam towarzyszy, on jest, doświadcza tego każdy. Można z tym popracować, no fajnie się żyje, oczywiście, że się... Fajnie, że jeśli człowiek wie coś więcej o sobie, nie? Doświadcza siebie jeszcze na innych płaszczyznach, na innych poziomach. No.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję.
To był kawałek świata hipnoterapeutki Jolanty Drobek.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.